Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Ela Bielecka,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na najnowszy odcinek Giermaszu.
W tej audycji spróbujemy okiełznać pradawne moce.
Podbijemy inne królestwa, podporządkowując sobie Eterię.
Przypomnimy kolejny dodatek do kultowego GTA 4.
A także sprawdzimy, jak to jest skakać po żółwiach.
A na początek, enigmatyczny czarno-biały świat nas pochłania. Naszym celem jest się wydostać, jak się okazuje, nie będzie to jednak takie łatwe. A na dodatek musimy użerać się z jakimiś mocami. W takiej okoliczności wpakowała się Kasia Filipowiak w Helix Descent and Ascent.
Giermasz, recenzja.
Skąd ta muzyka? Z frankofońskiej duszy oczywiście. Jeśli chcecie estetycznych doznań, fantastycznej kreski, artyzmu i pięknej animacji, to są dwa kraje w Europie, do których musicie pukać. Francja i Belgia. Nie inaczej jest tym razem. Belgijskie studio stworzyło dopieszczony kawałek świata dla swojej gry Helix Descent and Ascent. Mamy tu więc klasykę nieco zadzierającej nosa franco-belgijskiej estetyki. Czerń i biel. Trochę dziwaczne projekty świata. Zapomniane terminale, rozpadające się zebrane przez naturę tunele, ogromne ważki i animowane przerywniki popychające fabułę do przodu. Jednak to zadzieranie nosa jest tutaj jak najbardziej uzasadnione. Już statyczne grafiki zachwycają. Ale to, co uderzyło mnie od pierwszych klatek, to doskonała animacja. Nasza postać, nieznanej proweniencji humanoidalny stworek, prowadzi się wyjątkowo przyjemnie. Wszystkie jego umiejętności mają swoje charakterystyczne gesty i elementy. A co najważniejsze, wszystko jest narysowane czysto i efektywnie. Czerni i bieli twórcy tracą możliwość podkreślania elementów gry kolorami, ale zupełnie im to niepotrzebne. Jeśli zdarzało mi się w tym świecie zagubić, to raczej z własnej niedomyślności. A propos umiejętności. Pewnie czekacie, by dowiedzieć się w końcu, co właściwie będziemy robić w tych niezwykłych okolicznościach estetycznych. Rozwiązywać łamigłówki oczywiście. Helix to dosyć klasyczna gra logiczna, która stawia przed graczem coraz to trudniejsze środowiskowe wyzwania. Po pierwsze, musimy zdobyć nasze moce, bo na początku możemy najwyżej tuptać dookoła i wchodzić w podstawowe interakcje z przedmiotami. Umiejętności jest naprawdę dużo. Mamy na przykład możliwość tworzenia czegoś w rodzaju kamiennych obelisków. Te pozwolą nam przejść przez rzekę, bądź nacisnąć jakiś podłogowy przycisk. Zaczynamy więc znajomo, ale wraz z rozwojem gry umiejętności będą stawać się wymyślniejsze, a ich kombinacje sprawiają, że czasem trzeba się naprawdę nagłówkować. Możemy rzucać kulką w niektóre z zamieszkujących świat stworków, by potem przenieść się w bardziej dogodne nam miejsce. Inspiracja Pokemonami leży jak na dłoni, co też bardzo mnie uradowało. Możemy tupnąć nogą i nagle odwrócić kontrast świata. Byliśmy biali w jasnym świecie, teraz jesteśmy czarni w ciemnym świecie. Ta umiejętność szczególnie mi zaimponowała, gdy okazało się, że zmienia też dostępność innych naszych talentów. Taki jest rytm gry w Helix. Najpierw rozwiązujemy zagadki w zamkniętych środowiskach, które kończą się zazwyczaj otwarciem jakichś drzwi i permanentnym dostępem do danej umiejętności. Następnie próbujemy dzięki nim otwierać kolejne przejścia w bardziej otwartych lokalizacjach. Zdarza się, że przy słabym połączeniu faktów przymkniemy sobie drogę do kolejnych etapów gry. Wtedy zazwyczaj rozwiązaniem jest zaczęcie poziomu od nowa. Może to być dla niektórych frustrujące. Ja jednak uważam, że skłania do spokojniejszego obcowania z tą grą. Nie ma tu żadnej presji czasu. Nie uświadczycie odliczania ani powoli zamykających się drzwi. Jeśli znajdziecie właściwą kolejność użycia talentów w połączeniu z manipulacją środowiska, to na pewno przejdziecie dalej. Helix Descent and Ascent to naprawdę doskonała, niewielka produkcja. Cieszy oczy i wystawia zwoje mózgowe na próbę, ale bez przesadnej frustracji. Jedyne, co było dla mnie trudne, to mocno enigmatyczna fabuła. Pozostawia dużo do interpretacji, co tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że trzeba przy tej grze usiąść na dłużej. Dla mnie to 9 na 10. Dopieszczona produkcja, doskonałe rzemiosło i artystyczny duch. Trudno by takie połączenie nie dało fenomenalnego efektu.
Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner.
Warlords. Od lat 90. miło się kojarzy fanom gier strategicznych. Główna seria opierała się na rozgrywce turowej, natomiast podseria Battle Cry na walce w czasie rzeczywistym. Warlords Battle Cry okazało się trylogią, której ostatnią część przybliży Patryk Srokowski w stare ale jare.
Są gry, które zapamiętujemy dlatego, że były piękne. Są takie, które miały świetną historię. Ale są też takie, przy których nagle orientujemy się, że jest trzecie nad ranem, a my mamy jeszcze ochotę wbić kolejny poziom doświadczenia. Kilka miesięcy temu wspominałem tutaj grę Warlords Battle Cry 2. Strategię, która odważyła się połączyć klasyczne budowanie bazy z elementami RPG. I choć druga część była ogromnym krokiem naprzód, to dopiero Warlords Battle Cry 3, wydany w 2004 roku przez australijskie studio Infinity Interactive, pokazał pełnię możliwości tego pomysłu.
Join my legion! Scream louder!
Bo to nie była zwykła strategia czasu rzeczywistego. To była gra, w której owszem, armia była ważna, ale jeszcze ważniejszy od niej był jeden bohater. Bohater, którego tworzyliśmy od podstaw. Nadawaliśmy mu rasę, klasę, rozwijaliśmy umiejętności, zdobywaliśmy coraz lepszy ekwipunek i obserwowaliśmy, jak z początkującego wojownika staje się prawdziwą legendą pola bitwy. To sprawiło, że Warlords Battle Cry 3 do dziś zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach wielu fanów strategii. Victory awaits. Bo niewiele gier pozwalało tak mocno zżyć się z własną postacią. W większości strategii wyglądało to podobnie. Kończyliśmy misję, przechodziliśmy do następnej i zaczynaliśmy praktycznie od zera. New armies and buildings are available. Warlords Battle Cry 3 złamał tę zasadę. Nasz bohater przechodził z nimi przez całą kampanię. Zdobywał doświadczenie, awansował na kolejne poziomy, uczył się nowych umiejętności, znajdywał coraz lepszy ekwipunek i stawał się coraz potężniejszy. A w pewnym momencie potrafił samodzielnie odwrócić losy całej bitwy. Co więcej, twórcy dali graczom ogromną swobodę. Do wyboru było aż 16 raz i 28 klas bohaterów. Mogliśmy stworzyć klasycznego wojownika, potężnego nekromantę, mistrza przywołań, zabójcę, druida czy kupca, który wygrywał nie mieczem, lecz ekonomią. Takich kombinacji były setki. Do tego dochodziło 13 szkół magii, ponad 113 zaklęć i system rozwoju, który pozwalał z każdą kolejną godziną jeszcze bardziej dopasować bohatera do własnego stylu gry. A na samym tworzeniu wymarzonego bohatera wielu graczy potrafiło spędzić naprawdę długie godziny. A skoro o stylu gry mowa, to właśnie tutaj Warlords Battle Cry 3 naprawdę odjeżdżał konkurencji. Każda frakcja miała własną filozofię walki. Krasnoludy budowały potężne machiny oblężnicze i wygrywały cierpliwością. Nieumarli wzmacniali swoje armie dzięki nekromancji, barbarzyńcy stawali na szybkość i liczebność, a elfy potrafiły dominować dzięki magii i doskonałym łucznikom. Ale na tym nie koniec. Twórcy poszli jeszcze dalej. W trzeciej części pojawiły się zupełnie nowe rasy, a wśród nich między innymi byli Serati, czyli cywilizacja wężu ludzi i jaszczurów, która do walki potrafiła wystawić dinozaury. I to nie byle jakie. W późniejszej fazie gry mogliśmy dosłownie wysłać do boju T-Rexa, który z ogromną skutecznością burzył wrogie twierdze. Byli też Tytani, najpotężniejsze jednostki w całej grze. Każda rasa mogła wystawić tylko jednego podczas bitwy. Były ogromne, niezwykle silne i często potrafiły przesądzić o wyniku starcia. Ale ich utrata bolała podwójnie, bo śmierć Tytana wywoływała potężną eksplozję, która mogła zniszczyć również własne oddziały. To powodowało, że każda nowa kampania wyglądała inaczej. Zmiana rasy oznaczała nie tylko inne jednostki, ale często zupełnie nowe podejście do prowadzenia wojny. Warlords Battle Cry 3 nigdy nie stał się takim gigantem jak Warcraft czy Age of Empires. W dniu premiery wielu recenzentów narzekało, że gra wygląda staroświecko. W 2004 roku rynek zachłysnął się już grafiką 3D, a Warlords Battle Cry 3 wciąż korzystał z ręcznie rysowanych dwuwymiarowych lokacji. Paradoksalnie właśnie dzięki temu dziś ta oprawa wciąż wygląda zaskakująco dobrze, ale największą siłą tej gry okazali się sami gracze. Kiedy kolejne systemy operacyjne przestały ją wspierać, społeczność przygotowała własne poprawki. Powstał widescreen patch, który pozwolił uruchomić grę w nowoczesnych rozdzielczościach, a później ogromna modyfikacja The Protectors, dodająca nowe jednostki, ulepszoną sztuczną inteligencję i mnóstwo dodatkowej zawartości. W praktyce wielu fanów mówi dziś o niej jako oficjalny Warlords Battlecry 3.5. To chyba najlepszy dowód na to, jak wyjątkowa była ta produkcja, bo niewiele gier może pochwalić się społecznością, która od ponad 20 lat po premierze nadal poświęca swój czas, żeby inni mogli ją odkrywać na nowo. Warlords Battlecry 3 nie był dziełem sztuki ani ekonomicznym sukcesem, ale pokazał, że strategia nie musi kończyć się na budowaniu bazy i szkoleniu wojska. Może opowiadać historię naszego bohatera i sprawiać, że po zakończeniu jednej kampanii natychmiast chcemy rozpocząć następną. A dziś, ponad 2 dekady od swojej premiery, Warlords Battlecry 3 wciąż pozostaje jedną z tych gier, do których wielu graczy wraca z ogromnym sentymentem. Nie dlatego, że była największym hitem swoich czasów, tylko dlatego, że do dziś trudno znaleźć drugą strategię, która w tak udany sposób połączyła świat RTS-ów z pełnoprawnym RPG.
Po tym jak poznaliśmy Niko Belicza i Johnego Klebica, twórcy GTA, uraczyli swoich graczy drugim dodatkiem do GTA 4. Tym razem wcielamy się w rolę latynoskiego ochroniarza, a naszym partnerem okazuje się niejaki Antony. Za broń chwycił Michał Król, który w Stare Ale Jare przypomina Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony.
Seria Grand Theft Auto nie miała wielu dodatków, jednak te, które wyszły do GTA 4, na długo zapadły graczom w pamięci. Drugim DLC do tej części był wydany w 2009 roku, wysoko oceniany The Ballad of Gay Tony.
That's what I told him. That shit would never have happened back in the day.
What's up, ladies? Still living the high life, I see.
Fuck you.
Doing here, cruising?
Very funny.
You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap?
Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you.
Those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours.
Again, fair enough.
W dodatku wcielamy się w Luisa Lopeza, półetatowego gangstera, który jest też asystentem króla nocnych klubów, Tonego Price'a. A ten popada w kłopoty. Nasz szef naraził się zarówno włoskiej, jak i rosyjskiej mafii, więc na barkach gracza jest pomóc mu wybrnąć z kłopotów, stosując przy tym wszelkie możliwe środki.
Get out of here, Rocco! It's for the old man, that's it!
You're a dead man, Taco!
Get out of my club, you fucking mook! You sure that was smart?
You sure not shoot me with smart? I don't think so. Alright, if we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here.
What now?
I don't know. Didn't he say the Russians are coming?
Doesn't stop, does...
Problem w tym, że Gay Tony lubi imprezować i niekoniecznie radzi sobie z rozwiązywaniem takich spraw. Na szczęście ma do pomocy głównego protagonistę. Akcja Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony rozgrywa się w znanym z GTA 4 Liberty City. Jednak miasto przeszło dość istotne zmiany. Twórcy przygotowali m.in. pole golfowe, na którym można rozegrać partyjkę, i nocne kluby. Tutaj Hercules czy Mansonet 9, które bohater może odwiedzać i spędzać czas na parkiecie. Sama metropolia skąpana jest teraz w świetle odbijających się od wszystkiego neonów, a ulice sprawiają wrażenie czystszych. Są też nowe pojazdy, broń, strony internetowe i programy telewizyjne. Przygotowano w sumie 26 misji, które nie odbiegają od standardów serii. Tu coś wysadzić, tam coś ukraść, wdać się w bijatykę czy prowadzić wymianę ognia. Dodatek The Ballad of Gay Tony otrzymał bardzo dobre recenzje, więc dziwi fakt, że Rockstar przestał przygotowywać kolejne rozszerzenia. Z drugiej strony zarabiają setki milionów dolarów na GTA Online, więc po co się wysilać? Standardowo to DLC wymagało posiadania podstawowej wersji GTA 4, ale wydawca przygotował też alternatywę. Można było kupić zestaw obu dodatków, pierwszy The Lost and Damned i omawiany The Ballad of Gay Tony, i w tym przypadku posiadanie podstawowej wersji GTA 4 nie jest konieczne.
Uniwersum Mario i Luigi'ego rozrosło się do nieporównywalnej chyba z niczym wielkości, zanim jednak bracia z ekipą jeździli wyścigówkami, bawili się podczas minigierek czy grali w tenisa, zaczęli tak po prostu od skakania po platformach i ratowania księżniczki. Super Mario Bros., które zaczęło całe uniwersum, w stare ale jare wspomni Kacper Narodzonek.
I wy już wiecie, o kogo chodzi. Mało jest postaci tak kultowych jak dwaj włoscy hydraulicy od Nintendo. Mario i Luigi, bo o nich oczywiście mowa w grach japońskiego producenta, pojawiają się od lat 80. Co prawda debiut pierwszego z nich przypadł na serię gier Donkey Kong, to szybko bracia dostali swój tytuł Mario Bros. Jednak jeżeli mówimy o przygodach naszych wąsaczy, to na myśl przychodzi jednak raczej druga ich gra, która ich popularność wywindowała do granic możliwości, czyli Super Mario Bros. Super Mario Bros. De facto wprowadziło platformówki na nowy poziom popularności. Wcześniej ten gatunek opierał się głównie na grze na statycznych planszach, ten tytuł jednak miał przesuwający się po ekranie świat. Wydany rok wcześniej Pac-Land od Namco miał zaimplementowane takie rozwiązania, jednak to właśnie za sprawą Super Mario Bros. Tego typu rozgrywka na stale zagościła w świadomości graczy. Mechanik czy historii w grze raczej nie muszę przypominać, więc tylko z kronikarskiego obowiązku jako Mario przemierzamy Mushroom Kingdom, aby uratować księżniczkę Peach, w tej grze jako księżniczka Muchomorka z rąk Bowsera, przy okazji walcząc z różnymi stworzeniami. Oczywiście na koniec każdego etapu walczymy z bossem w zamku, po czym dowiadujemy się, że księżniczka jest w innym zamku. Z miejsca tytuł stał się hitem sprzedażowym. Tylko w pierwszym miesiącu od premiery i tylko w Japonii sprzedano ponad 1 200 000 kopii Super Mario Bros. Łącznie się sprzedało ponad 40 milionów, przez co w 2000 roku gra trafiła do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedająca się gra w historii. Naszych hydraulików z tego tronu zepchnęło dopiero wydane w 2006 roku Wii Sports. Gra również doczekała się niezliczonych kontynuacji oraz rozbudowanego uniwersum z różnymi typami gier, takimi jak wyścigowe Mario Kart czy obecności bohaterów w bitewnym Super Smash Bros. I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify. Zapraszamy również na naszego Facebooka.
Ela Bielecka.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.